Witam Państwa, Lech Pilarski. Do walki z pandemią koronawirusa zaprzęgane są także narzędzia internetowe, choć nie tylko. Poznamy bowiem za chwilę urządzenia, które mogą mierzyć temperaturę, dezynfekować. Projekt tego urządzenia powstał w Białymstoku. Będziemy więc rozmawiali o tym, że w czasie, gdy szukamy testów oraz leków, tworzone są narzędzia, które pozwalają nam zachować dystans przestrzenny, unikać miejsc koncentracji zachorowań, a zatem unikać zakażenia koronawirusem. Zajmiemy się także pracą i edukacją zdalną. Tu również można spotkać wiele ciekawych rozwiązań, które ułatwiają nam życie, mogą też zapewnić odpowiednie motywowanie, kiedy praca i nauka tak diametralnie się zmieniły. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A ja w tej chwili łączę się z panem Markiem Nowakowskim ze Stekopu. To firma z Białegostoku, można powiedzieć, bo Porosły, gdzie masz swoją siedzibę, to przecież rzut kamieniem od stolicy Podlasia. Witam pana, panie Marku.
Dzień dobry, witam państwa.
No właśnie, pracujecie nad urządzeniem, takim swego rodzaju robotem, można by powiedzieć, który ma ułatwić nam, no właśnie, dezynfekowanie, mierzenie temperatury, co jeszcze?
No właśnie, patrząc na to, co się dzieje wokół nas, roboty wkraczają w każdą dziedzinę i my chcieliśmy wykorzystać nasze doświadczenie z robotami i opracować coś, co pomoże ludziom powrócić do tej, w cudzysłowie, normalności. Mamy taką sytuację, jaką mamy wokół nas, czyli obostrzenia. Troszeczkę jak gdyby teraz następuje ich zmniejszenie tych obostrzeń, ale chcielibyśmy właśnie zachować dalej jak gdyby tą formę protekcji dla poszczególnych obywateli. Czyli pomyśleliśmy sobie, okej, takim kluczowym czynnikiem jest temperatura, dlatego też w naszym urządzeniu mobilnym, w naszym robocie przygotowaliśmy system, który pozwala na mierzenie temperatury w sposób mobilny. Taki robot w centrach handlowych czy w szpitalach może przemieszczać się wśród pacjentów, definiować, detekować temperaturę poszczególnych osób, zapisywać ich twarze po to, aby można było potem zdefiniować, który pacjent ma podwyższoną temperaturę, który stanowi zagrożenie, zapisywać to wszystko do bazy, jak też te narzędzie umożliwia sprzęgnięcie z naszym systemem bezpieczeństwa ulicy, który właśnie potrafi zwizualizować dany obiekt, wskazać, w którym miejscu dany człowiek się znalazł, z kim miał wcześniej kontakt. Także jest to dość ciekawe narzędzie. To jest jedna z naszych propozycji. Mamy też inne. Zwróciły się do nas tutaj firmy z rynków azjatyckich, gdzie właśnie na te potrzeby przygotowaliśmy takie prototypy związane z dezynfekcją pomieszczeń zdalną. Bardzo dużo firm dzisiaj, żeby umożliwić funkcjonowanie, musi zapewniać te standardy bezpieczeństwa, czyli dezynfekować pomieszczenia, ograniczać wszelkiego rodzaju potencjalne zakażenia. Dlatego też w naszej ofercie przygotowaliśmy taki robot. Będzie on nie tylko umożliwiał dezynfekcję pomieszczeń, ale też tutaj jest możliwość dezynfekcji na przykład lekarzy, którzy są w tych oto swoich strojach. Czyli taki lekarz, który podejdzie do takiego robota w dowolnym miejscu, i to jest jego zaleta, będzie mógł być w stanie zdezynfekowany. To jest taki jak gdyby taka przenośna bramka, która też umożliwi tą dezynfekcję. Także ma on, jak widać, szerokie spektrum, nie tylko same pomieszczenia, ale też inne funkcjonalności. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw, kończymy testy z wykorzystaniem tutaj lamp ultrafioletowych po to, żeby też w tym samym kierunku te roboty też mogły zabijać patogeny, które są przyczyną rozwijania się wirusów, zarazków. Także to jest coś dla nas kluczowego. Oczywiście to są tylko trzy projekty, w których tutaj wspomniałem. Na pewno na chwilę obecną mamy na tapecie więcej tych projektów, ale one są jeszcze w fazie testów, także myślę, że wkrótce będziemy mogli też więcej powiedzieć o naszych rozwiązaniach, które możemy...
Ale najważniejsza rzecz, możemy do tej trudnej pracy i dosyć takiej uciążliwej zatrudnić maszyny, które będą właśnie mierzyły temperaturę, mogą przecież spełniać funkcję takiego portiera, który wita każdego i każdemu mierzy temperaturę i ewentualnie mówi, że można wejść albo trzeba się cofnąć i tutaj będziemy szukali odpowiednich kontaktów ze stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, no a później właśnie owa dezynfekcja, bo skoro chcemy odmrażać gospodarkę, chcemy żyć bardziej normalnie, to jednak będziemy musieli być bardziej obowiązkowi, to takie paradoksalne, jeśli chodzi o przestrzeganie zasad tej higieny, dystansu społecznego.
No tak, tak. Same roboty mają te dwie funkcje. Pierwsze, staramy się z tej pierwszej linii frontu wyeliminować czynnik ludzki, tam gdzie jest najwięcej zagrożenia, czyli w tym kontakcie bezpośrednim. Mówimy o portierach. Ten człowiek spotyka się z wieloma osobami, w związku z czym zagrożenie tutaj, samo ryzyko jest dość wysokie. Jeżeli możemy to wyeliminować w postaci mobilnego robota, sterowanego z centrum, gdzie ktoś może obserwować wyniki, może też odpowiednio reagować. Więc tutaj eliminujemy ten czynnik, ale dajemy też odpowiednie narzędzie, tak, do tego, żeby zarządzać przepływem ludzi, tym to się dzieje. Druga rzecz, no to sama mobilność, tak, jeżeli mówimy o centrach handlowych, jeżeli mówimy o jakichś obiektach, gdzie przemieszczają się ludzie, gdzie już mamy nagromadzenie ludzi, no to wiadomo, wpuszczenie takiego robota też pozwala nam zdefiniować, czy wśród tych ludzi, którzy się przemieszczają, czy nie ma jakiegoś zagrożenia, czy ktoś nie był narażony, czy jak ten ruch przebiega. Także to jest też, uważam, taki bardzo, bardzo ważny aspekt w dzisiejszej dobie, szczególnie, że no, musimy czuwać, tak, bo mówi się o tym, że druga fala ma gdzieś miejsce w niedługim czasie, może nastąpić, tak? Dlatego też ta ostrożność, jak też i te wszystkie środki prewencji, no tutaj są jak najbardziej wskazane, tak? I myślę, że to też im bardziej będziemy restrykcyjnie podchodzić, im bardziej będziemy się zabezpieczać, tym rząd pozwoli na zdejmowanie kolejnych restrykcji, tym będziemy wracać, powiedzmy, do tej naszej normalności. Im mniej środków wdrożymy, tym będzie to dłużej trwało, a wiadomo, nie jest to dla każdego dość miły czas, kiedy musimy siedzieć w zamknięciu z licznymi ograniczeniami. Także chcielibyśmy wszyscy móc powrócić do tej, powiedzmy, normalności.
Dziękuję panu bardzo za udział w audycji. Marek Nowakowski ze STECOP-u, który opowiedział o hardware'ze, który można zaprząc do walki z pandemią koronawirusa. Dziękuję jeszcze raz i będziemy czekali na kolejne wieści, jeśli chodzi o nowe urządzenia i nowe możliwości tych urządzeń, które tworzycie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Teraz w naszym programie o zdalnym nauczaniu, ale samo zdalne nauczanie, no jako tako udaje się przeprowadzać, chociaż ważna jest również motywacja. I po to, żeby poprawić tę motywację, jeśli chodzi o korzystanie ze zdalnej edukacji, pani Małgorzata Celarek i jej startup Grow Aperion popracowała nad aplikacją, która ma wzmocnić, zachęcić uczniów do tego, żeby chcieli korzystać ze zdalnej edukacji. Jest także z nami dyrektor szkoły podstawowej numer 5 w Białymstoku, pan Bogdan Wróbel. To sprawdzamy łączność. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jesteśmy już w komplecie. Pani Małgorzato, w krótkich żołnierskich słowach, na czym polega to podnoszenie wzrostu?
Grow Aperion to jest taka prosta platforma do motywacji. Ona pierwotnie była wymyślona jako narzędzie do motywowania pracowników w firmach, ale ja będąc sama...
Taki delikatny bacik, tak? Żeby pracowników poganiać.
Ale z wykorzystaniem takich raczej powiedziałabym pozytywnych wzmocnień, czyli mniej bacik, a bardziej częstsze głaskanie, bo to jak się okazuje my jako,
czyli marchewka,
jako ludzie zdecydowanie bardziej wolimy. No i kiedy ta pandemia wybuchła i właściwie wszyscy musieliśmy zrobić skok do basenu bez wody pod tytułem zdalne nauczanie, a ja będąc mamą i to jeszcze samotnie zajmującą się dwiema uczennicami, zobaczyłam, że właściwie fakt, że nie ma infrastruktury czy komputerów jest oczywiście bardzo istotny, ale zaraz za tym idzie całe mnóstwo innych problemów, a mianowicie brak motywacji do tego, żeby uczestniczyć w tych zajęciach, aktywnie uczestniczyć i tak dalej, i tak dalej. Pewnie większość rodziców te wszystkie negatywne aspekty zaobserwowała. No i cóż, i pomyślałam sobie, że ta platforma, na której ja na co dzień pracuję, z korporacjami bardzo fajnie się będzie nadawała tutaj do motywowania uczniów. O co chodzi? My oparliśmy wizualizację w platformie na bardzo takim czytelnym symbolu rosnącego drzewka, czyli każdy uczeń dostaje najpierw ziarenka, musi swoimi konkretnymi czynami, zaraz powiem jakimi, ukorzenić naszą sadzonkę i sprawić, żeby wyrosło z niej ładne drzewo i zaowocowało. I teraz dbanie o to drzewko, to jakie to są konkretnie czynności? Po pierwsze, no w ogóle uczestnictwo w tych zdalnych zajęciach, bo wiemy, jak z tym bywa, że to też czasami jest kłopot. Aktywność na tych zajęciach, tutaj nauczyciele często się skarżyli, że jest po drugiej stronie cisza, a my jako z kolei rodzice nie raz i nie dwa przyłapaliśmy nasze dzieciaki oglądające na przykład Netflixa w tym samym czasie na drugim telefonie. Odrabianie prac i odrabianie ich w konkretnym czasie, to pozwala też ustrukturyzować sobie dzień z podziałem właśnie na tą pracę, naukę i zabawę, a nie mieszać to w sposób dowolny, na co rzeczywiście pozwalają warunki domowe i taki brak kontroli nauczycielskiej. No wreszcie klasówki sprawdziany. I ta cała platforma została połączona z najpopularniejszym obecnie w Polsce, najpopularniejszą platformą do edukacji zdalnej, czyli z Microsoft Teams. I właściwie większość rzeczy tam się dzieje automatycznie, czyli tam, kiedy dzieci się logują, uczestniczą w zajęciach, to mają też w jednej zakładce Grow Aperion i tam sobie mogą podglądać swoje drzewka, jak one rosną oraz porównywać się z drzewkami całej klasy.
To zapytajmy pana dyrektora, bo on zastosował to. Czy to przyniosło efekty spodziewane, zakładane przez twórczynię?
Muszę powiedzieć, że tak, przyniosło to efekty, z tym, że przyniosło to większe, znaczące efekty, jeśli chodzi o klasę, którą testujemy, klasę nauczania początkowego, to jest klasa pierwsza. Te dzieci bardzo lubią grafikę, lubią wizualizację, dlatego też jeśli otrzymały właśnie te nasionka i potem drzewka, ich to bardzo zafascynowało i muszę powiedzieć, że podam przykład, jeśli praktycznie zawsze uczestniczyło na 26 osób 20, to teraz jest dosłownie pełny skład tych dzieciaczków i są bardzo zadowoleni. Z kolei mamy również testowane dwie klasy szóste i tam w jednej z klas szóstych również są podobne rezultaty, w drugiej natomiast no jak gdyby do nich to niekoniecznie dotarło. I tutaj przy rozmowie z wychowawczyniami można będzie zasugerować właśnie pani Małgorzacie, żeby w tych klasach starszych prowadzić inną grafikę. Te drzewka no niekoniecznie być może do klas starszych przemawiają, ponieważ ci uczniowie to
sugeruje pan
są
samolot czy czołg, żeby można było wprowadzić?
Są budynki, rakiety, coś innego po prostu.
Mamy rakiety też, mamy rakiety i budowle miasta.
Dlatego, że te dzieciaczki już w klasach szóstych są bardzo beznane z przeróżnymi grami komputerowymi i mówię, niekoniecznie chyba to drzewko do nich przemawia.
Ale jest taka, pani Małgorzata, możliwość, żeby tam dobrać odpowiedni element, żeby to rośnięcie, czy tworzenie, kreowanie dostosować do wieku.
Oczywiście, oczywiście. Ja muszę przyznać, że tutaj przede wszystkim bardzo dziękuję panu dyrektorowi i przyznać, że był bardzo odważny, bo jako pierwszy zdecydował się na pilotaż w całej Polsce i jeszcze raz serdecznie przy tej okazji za to dziękuję. Myśmy od samego początku prosili właśnie o taki bardzo otwarty, szczery komunikat.
Czy to działa? Feedback, jak to się mówi, jak taki feedback, jak to się mówi w tym języku korporacyjnym.
Dokładnie tak. No i taki feedback właśnie niniejszym otrzymaliśmy. Zresztą my jesteśmy w codziennym kontakcie z nauczycielami też oczywiście i też z kolejnymi szkołami, w których te wdrożenia następują. I jest mnóstwo fajnych pomysłów. Ja muszę przyznać, że ja jestem zaskoczona wręcz kreatywnością grona nauczycielskiego, bo mnóstwo fajnych rozwiązań nam podpowiadają i my niewątpliwie będziemy chcieli nasze rozwiązanie jeszcze ulepszać i mieć je trochę przygotowane przygotowane na taką sytuację no, ewentualnego powrotu pandemii.
Ale z drugiej strony, pani Małgorzato, musimy mieć także z tyłu głowy, że jak się skończy pandemia, no to część elementów zdalnego nauczania, ta bardziej kreatywna, no będzie musiała wejść do takiej codziennej szkolnej praktyki.
Mało tego, ja powiem więcej. Jedna szkoła powiedziała, że jest absolutnie zainteresowana, żeby kontynuować współpracę od września i jakby łączyć zarówno nauczanie stacjonarne, jak i te elementy grywalizacyjne, czyli żeby dzieci za aktywności, bo tam mamy w aplikacji możliwość taką, że to nauczyciel oczywiście ręcznie pewne rzeczy wstawia, na przykład za aktywność, więc nauczyciele po prostu dostrzegają, że byłoby to rozwiązanie, które dodatkowo motywowałoby także w takiej no, zwykłej, codziennej, szkolnej codzienności, za którą już trochę tęsknimy wszyscy.
Tu pytanie do pana dyrektora. Pan zostanie przy tych elementach? Nauczyciele, którzy musieli się dostosować do tego zdalnego nauczania, część elementów zachowają po to, żeby no, były bardziej kreatywne zajęcia, takie już zwykłe, normalne, kiedy nie będzie pandemii?
Na pewno. Tak jak właśnie podczas współpracy z Geoaperem widzimy, że programiści bardzo intensywnie pracują. To dosłownie codziennie widać przeróżne zmiany, także na pewno ten program będzie udoskonalony. Ja również widzę możliwość wykorzystywania go w pracy uczniów metodą projektów. Również to można podpiąć i zastosować właśnie do tego Geoaperia.
A zatem cieszę się bardzo, że powstała taka aplikacja i to tym bardziej, że w Białymstoku, która będzie wspomagała to zdalne nauczanie tak długo, jak będziemy musieli z niego korzystać. I mam nadzieję, że wiele elementów tego zdalnego nauczania, tych doświadczeń zostanie przeniesionych do realu i będzie wykorzystywanych nawet wtedy, kiedy tej pandemii nie będzie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli dzisiaj pani Małgorzata Celarek ze startupu Grow Aperion. Kłaniam się pani bardzo.
Dziękuję również. Dziękuję bardzo.
I dziękuję panu Bogdanowi Wróblowi, dyrektorowi szkoły podstawowej numer 5 w Białymstoku. Kłaniam się. Dziękuję. Słuchają państwo Radioskopu. Dzisiaj rozmawiamy o aplikacjach, ale nie tylko urządzeniach, które pozwalają zachować dystans przestrzenny. Jest takie pojęcie teraz na kwarantannie, dystans społeczny. Nie jest to ciekawe sformułowanie, bo przecież nie chodzi o to, żebyśmy się odizolowali od drugiego człowieka, tylko chodzi o to, żebyśmy zachowali dystans przestrzenny, czyli odpowiednią odległość człowieka od człowieka. I to między innymi mają wspierać aplikacje komputerowe, które będą lokalizowały ludzi, będą przesyłały informacje związane z tym, czy napotkaliśmy na swojej drodze, na przykład do pracy, czy w parku, osobę, która miała koronawirusa albo ma owego koronawirusa. Teraz połączyłem się z panem Łukaszem Muszyńskim z Zonifero Tenderhat. Witam pana.
Witam serdecznie.
Oraz z Karolem Wiszowatym z firmy Inspirity.
Dzień dobry, witam.
To może zaczniemy od pana Łukasza Muszyńskiego, bo z panem Karolem już rozmawiałem, przedstawialiśmy ich aplikację, która miała ułatwiać właśnie to poruszanie się obok wirusa. A co proponuje Zonifero i pan, panie Łukaszu?
Zonifero jest aplikacją stricte biurową czy budynkową. Więc my działamy w skali takich, powiedzmy, mikroelementów, jakim jest budynek, czy jakim jest firma, w której na co dzień funkcjonujemy i żyjemy. W związku z tym, że rozwijaliśmy tę aplikację już kilka lat i obecnie zaistniała sytuacja, jaką mamy, też pojawiła się potrzeba powrotu do tych biur możliwie jak najszybciej. I sama aplikacja te powroty wspiera. Wspiera w taki sposób, żeby odległości pomiędzy pracownikami móc zachować, czy to poprzez odpowiednie usadzenie ich w tych nowych przestrzeniach biurowych.
Bo tutaj przypomnijmy, panie Łukaszu, przepraszam, że się włączam. Poprzednia wasza aplikacja pozwalała zarządzać biurem. Szczególnie tam w tych miejscach, gdzie wymieniali się pracownicy, żeby był łatwiejszy dostęp do wspólnego stanowiska pracy, żeby można było to pokolejkować. Jeśli ktoś wpadał do dużej korporacji, żeby mógł się przestrzennie zorientować w takim wielkim biurowcu, to ta aplikacja ułatwiała. Teraz wzbogaciliście ją o tą dodatkową funkcjonalność, która ułatwi zachowanie tych zasad higieny epidemicznej.
Tak, zgadza się. Dzięki tak naprawdę temu, że aplikacja była już gotowa do funkcjonowania w biurach i była w nich wdrożona, uruchomienie tych kolejnych elementów stało się szybkie i proste. I wdrożenie zasad higieny czy dystansu pomiędzy pracownikami przebiega bardzo sprawnie, płynnie i szybko. Też dzięki temu, że wiemy, jak w tych biurach się funkcjonuje i w jaki sposób należy ten dystans między sobą zachować. A jeżeli wystąpi ten nieszczęśliwy przypadek zachorowania, to również jesteśmy w stanie poinformować pracowników o tym, że taki kontakt mieli i że powinni udać się czy to na badanie, czy być może na domową kwarantannę, żeby upewnić się, że nie zarażą kolejnych osób.
Ale w tej aplikacji to jest bardzo łatwo, bo pracodawca jakby może zobowiązać pracowników do tego, żeby korzystali z owej aplikacji, żeby mu ułatwiali tą kontrolę epidemiczną.
Tak, zgadza się. Każdy użytkownik, który ma tą aplikację, tak naprawdę bierze udział już w tym monitorowaniu. Jest to robione w pełni anonimowo, także nie jesteśmy w stanie w żaden sposób też my jako my zweryfikować, kto tą osobą jest, ale w niektórych firmach system jest wdrożony do tego stopnia, że bez aplikacji nie jesteśmy w stanie nawet wejść do biura, więc tam jest to elementem też niezbędnym, nawet nie tyle obowiązującym, a niezbędnym do tego, żeby w tym biurze po prostu być. I dlatego jest też tak skuteczna.
To był ten element, który udało się pokonać w odniesieniu do firmy, jeśli chodzi o takie ogólne funkcjonowanie, czyli że każdy może sobie pobrać aplikację i spróbować przestrzegać tych zasad kwarantanny, to Inspirity miało z tym problem. Pan Karol Wiszowaty.
To znaczy, czy mógłby pan powtórzyć pytanie odnośnie tego problemu?
Bo wskazywaliśmy tutaj przed chwilą, że ta aplikacja Zonifero pozwala śledzić dystans pracowników w budynkach. Wasza aplikacja miała być ogólnodostępna i ten dystans można było też kontrolować, ale trzeba było się zgodzić na lokalizację i tak dalej. Z tym były pewne kłopoty.
To znaczy tak. Tak, jeżeli mówimy o budynkach, to przy wykorzystaniu technologii do naszej aplikacji, to rzeczywiście mieliśmy tutaj kłopoty, ponieważ nasza aplikacja korzystała z lokalizacji, tak, czyli z GPS-a, który nie jest efektywny w budynkach. Tak, więc tutaj rzeczywiście, podejrzewam, ta aplikacja od Zonifero działa na technologii Bluetooth, więc na pewno sprawdzi się lepiej. Natomiast nasza aplikacja, naszą właśnie ideą stworzenia naszej aplikacji było to, żeby mieć jakby historię poruszania się użytkowników naszej aplikacji w ciągu ostatnich tych 14 dni. Niekoniecznie w biurze, ale właśnie w parku, na ulicy.
W przestrzeni, tak, w której normalnie funkcjonujemy. Tak.
Dokładnie tak. I chodziło nam o to, żebyśmy mogli powiadamiać oraz sam, jeżeli jesteśmy zainfekowani lub samemu zostać powiadomieni o możliwości właśnie kontaktu w przestrzeni publicznej z osobą, która dostała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Tak? I dzięki temu taka osoba mogła sama rozpocząć taką samą izolację lub też od razu zgłosić się na testy, tak? I sprawdzić, czy ona też została zakażona, przez co zmniejszać rozprzestrzenianie się wirusa, czyli doprowadzać do zmniejszenia wartości krzywej zakażania wirusem.
No ale to wymagało bardzo odpowiedzialnych użytkowników, którzy chcieli nie zarażać drugiej osoby i gdyby tych ludzi było znacznie więcej, to mogliby tę aplikację stosować mimo różnorodnych zabezpieczeń związanych z tajnością danych. No tutaj troszeczkę sytuacja się zmieniła ze względu na to, że w takie zadania postanowiły włączyć się wielkie koncerny, czyli Microsoft i Google.
Tak, dokładnie tak. To tutaj powiem, że my z naszą aplikacją, tutaj byliśmy pierwsi w Polsce z taką tego typu aplikacją i mogę nawet też powiedzieć, że pierwsi w Europie i nasze wydanie naszej aplikacji, gdzie ona już była dostępna, zbiegło się właśnie z ogłoszeniem podjęcia współpracy poprzez koncerny Google i Apple, że one razem będą tworzyły rozwiązanie, które właśnie polegające na rejestrowaniu kontaktów międzyludzkich, tak, po to, żeby właśnie ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. I tutaj powiem, że tak, to rozwiązanie od gigantów, tak, informatycznych, ale też pojawiło się w bardzo wiele innych pomysłów, jak użyć technologię do tego, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa i nie tylko od tych gigantów, ale też powstało przy Unii Europejskiej tak zwany toolbox, tak, lista reguł, jak takie aplikacje powinny wyglądać. I tutaj my również też analizowaliśmy te podejścia i wiedzieliśmy, że to podejście od Google i Apple jest tak naprawdę podejściem do rozwiązania tego problemu docelowym i tak naprawdę jest jedynym słusznym i możliwym do implementacji. Jedynym słusznym z tego powodu, że Google i Apple poprzez dostępy, tak, do telefonów komórkowych są w stanie dotrzeć do 90% populacji na świecie, z czym żadna inna firma czy aplikacja nie może się równać. Także my rozwijaliśmy naszą aplikację o wszystkie niezbędne funkcje, biorąc też pod uwagę pomysły takie, które udostępniło Google i Apple. Tak? Także nasza aplikacja, zrobiliśmy ją skalowalną nie tylko na Polskę, ale praktycznie na cały świat, ponieważ tutaj głosy o używaniu naszej aplikacji dobiegały z różnych krajów. Tak? Mieliśmy głosy z Wielkiej Brytanii, Rumunii, Czech, Słowacji, Francji, Włoch czy Portugalii. Tak? Także koniec końców otworzyliśmy aplikację, naszą aplikację na całą Europę. Natomiast wiedzieliśmy, że docelowo tak czy siak będzie trzeba przejść na rozwiązanie od Google i Apple. Tak? Dlatego postanowiliśmy nie rozwijać naszej aplikacji, natomiast tylko supportować aktualnych użytkowników, którzy mają w tej aplikacji wszystkie niezbędne funkcje. No i od tamtej pory tak naprawdę popieramy, tak, tą aplikację od Google'a i Apple'a, która ma się pojawić. I tutaj mam taką nowinę, że właśnie przedwczoraj o 19 naszego czasu Google i Apple udostępniło już gotowe API, czyli powiedzmy takie interfejsy, które programiści mogą wykorzystać do stworzenia takiej aplikacji wykorzystującej ich silnik, tak? Czyli już we wszystkich telefonach mamy te możliwości. Potrzeba jedynie napisania, na tą chwilę jeszcze jest potrzeba do integracji z rządową aplikacją, żeby móc z tego korzystać. Czyli Google i Apple zrobiło bardzo dużą i bardzo dobrą robotę, patrząc na specyfikacje i algorytmy, których użyli. Możemy powiedzieć, że to rozwiązanie jest w pełni bezpieczne, na ile może być bezpieczne przy aktualnej technologii, jaką mamy. Więc jest to już możliwe. Teraz wszystkie państwa, tak, które też próbowały stworzyć podobne aplikacje autorskie, zwróciły się już w stronę Google i Apple, porzucają swoje autorskie aplikacje i zaczynają integrację z tym, co zostało udostępnione przedwczoraj.
Także czyli może nastąpić taki fakt, że informacje dotyczące, czy baza danych dotycząca chorych na koronawirusa, będących na kwarantannie bądź wyleczonych, zostanie wciągnięta przez Google i Apple i będzie ogólnodostępnie. dostępna. W sensie takiego sugerowania, że ktoś jest w pobliżu, kto ewentualnie taką chorobę przeszedł, czy ma.
Tutaj, żeby być dokładnym, to no. Google i Apple nie będą miały dostępu do takiej bazy. Te bazy osób chorych, bo tylko i wyłącznie to będą osoby chore i tak naprawdę nawet nie osoby chore, tylko ich takie tymczasowe, randomowe identyfikatory, które nie pozwolą na identyfikację z daną osobą, to te identyfikatory i ta baza danych będzie dalej po stronie kraju, tak? Po stronie władz kraju, w którym się znajduje. Także Google i Apple absolutnie tutaj oni dbają o te bezpieczeństwo użytkowników, dbają, żeby użytkownicy w danych krajach również byli bezpieczni i tak samo oni nie mają też do niczego dostępu. Także tutaj możemy być pewni, że nikt niepowołany nie dostanie tych danych w swoje ręce. Natomiast mimo wszystko, jeżeli tak czy siak my zgłaszamy, że mamy pozytywny wynik testu na koronawirusa, no to my jakby niejako godzimy się, że ostrzeżemy innych, tak? Więc tutaj też jest ten taki pierwiastek odpowiedzialności społecznej. Natomiast mimo wszystko, że my się godzimy, to nikt się nie dowie, że to akurat my jesteśmy chorzy.
Czyli takie swego rodzaju awatary będą w sieci, które będą pozwalały lokalizować nas tylko i wyłącznie przestrzennie, po to, żeby ewentualne krzyżowania z innymi mogły być gdzieś tam zaznaczone i wskazane użytkownikom telefonów komórkowych.
No dokładnie tak. Taki użytkownik telefonu komórkowego, on dostanie po prostu informację, że tego i tego dnia mogłeś mieć spotkanie z osobą zarażoną. I plus oczywiście instrukcja, jakie kroki może podjąć dalej.
Takie są aplikacje. Pytanie do pana Łukasza Muszyńskiego. Czy to przełożenie z tej globalnej, z tych globalnych rozwiązań będzie także u was, na wasze urządzenia i na wasze możliwości, na waszą aplikację?
Tak, jak najbardziej. My przyglądamy się od samego początku, w jaki sposób systemy, które miały tutaj być stworzone przez Apple'a i Google'a, będą realizowane i w ten sam sposób tą aplikację tworzyliśmy. W związku z tym, że zdajemy sobie sprawę, że jako polska czy międzynarodowa firma, ale nie o zasięgu globalnym, nie jesteśmy w stanie rozprzestrzenić jej na miliony czy de facto miliardy użytkowników, podeszliśmy do tego rozwiązania w mniejszej skali, tak żeby pomóc jak najszybciej odrodzić się czy powrócić do pracy dla biznesu. Natomiast w momencie, w którym mamy już tak naprawdę dostęp do tych rozwiązań globalnych, również będziemy je łączyć i w ten sposób aplikacje zostały przygotowane. To, co było w tym wszystkim najważniejsze, to to, że obie te firmy, tak jak było wspomniane, mają około 90% rynku w chwili obecnej i dzięki temu i dzięki tej globalizacji są w stanie robić to skutecznie. Narzędzie, które dają też tak naprawdę, jest narzędziem do tego, żeby pozostałe firmy, które są dostępne na rynku, mogły swojego rodzaju tego typu aplikacje również tworzyć, rozwijać i korzystać z tego, co zostało udostępnione. I to też jest bardzo ważne, że to też nie jest rozwiązanie zamknięte, a takie, z którego można korzystać w innych aplikacjach i w różnych systemach, bo te możliwości tak naprawdę w tej chwili dopiero się zaczynają. A widzimy po tym, jak zachowała się branża cała, przynajmniej w Polsce, że firmy IT bardzo szybko podjęły ten temat, aby wziąć i wszelkiego rodzaju rozwiązania pozwalające czy to na zmniejszenie ryzyka zachorowań, czy jak na najszybsze odmrażanie kolejnych elementów też tych gospodarczych, zniwelować po to, żebyśmy jak najszybciej wszyscy mogli wrócić do codziennej pracy. Także z naszego punktu widzenia jest to kolejny bardzo ważny krok, który w naszej aplikacji też już jest od dawna zaplanowany i tak naprawdę czekamy na połączenie się z systemami.
Ale w każdym razie zostaną takie mikro rozwiązania adresowane do poszczególnych firm, żeby nie globalizować, no bo zaraz się zacznie cała debata na temat tego, na ile przejmowana będzie kontrola, na ile nie. I to może mieć wpływ na spore obawy społeczne, ale na razie tworzone są narzędzia, które będą nam ułatwiały zachowanie tego dystansu społecznego i ograniczały możliwości zakażenia się. Przyjrzeliśmy się dwóm rozwiązaniom. Tak, któryś pan Łukasz chciał jeszcze coś dodać.
No tak, tak. Pamiętajmy też o tym, że jesteśmy w tej chwili w tej sytuacji, gdzie powoli poszczególne kraje zaczynają opanowywać tą epidemię czy też pandemię. Natomiast ważne jest to, żeby też odpowiedzialnie wrócić do pracy i do biur, żebyśmy za chwilę nie mieli kolejnego dużego nawrotu i na pewno są też potrzebne rozwiązania zarówno fizyczne, jak i aplikacyjne, systemowe, które będą pozwalały kontrolować to, co dalej się dzieje.
Dziękuję panom bardzo za te interesujące informacje. Naszymi gośćmi byli Łukasz Muszyński, Zonifero Tenderhat. Dziękuję panu bardzo. Panie
Dziękuję
Łukaszu.
Bardzo.
Oraz Karol Wiszowaty z firmy Inspirity.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że duży nie zdominuje całkowicie rynku i takie małe firmy też będą miały znakomite szanse do tego, żeby wymyślać ciekawe aplikacje, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję panom bardzo za spotkanie. W naszej dzisiejszej audycji to według porządku pojawiania się na antenie. Dzisiaj rozmawialiśmy z panem Markiem Nowakowskim ze Stekopu, także z Małgorzatą Celarek z Grow Aperion i dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 w Białymstoku Bogdanem Wróblem oraz Łukaszem Muszyńskim, Zonifero Tenderhat i Karolem Wiszowatym z firmy Inspirity. Dziękuję bardzo za uwagę, za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.